Odcinek powstał we współpracy z firmą Tax2Day. Tax2Day.pl. Kształtujemy świadomych przedsiębiorców.
W dzisiejszym odcinku pogadamy o skutecznym marketingu.
Nazywam się Jakub Dowgird. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Z zawodu ekspertem do spraw komunikacji w biznesie. Ale sercem jestem radiowcem. Stworzyłem ten podcast, ponieważ brakuje mi we współczesnych mediach spokojnej i pogłębionej rozmowy. O rzeczach zwykłych z niezwykłymi ludźmi i o rzeczach niezwykłych ze zwykłymi. Mam ambicje to zmienić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o...
Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moim gościem ponownie Konrad Pawlak.
Cześć.
Człowiek, który zaznajomił mnie z ideą Tindera dla mechaników samochodowych oraz specjalista do spraw marketingu i wreszcie jakiś temat, w którym ja się też mogę dość spokojnie wypowiadać, chociaż ja bardziej w komunikacji niż w marketingu, więc chciałem zacząć właśnie od takiej trochę dyskusji. To co jest lepsze dla marki? Marketing, komunikacja czy jedno i drugie?
Ja bym powiedział, że dyplomatycznie powiedziałbym, że zależy, ale tak idąc za głosem serca powiedziałbym, że i jedno i drugie. Ponieważ nie zawsze, nie wszystkie marki dobrze potrafią się, może nie tyle potrafią, co można je dobrze komunikować w internecie. Natomiast no zawsze warto jakąś tam próbę komunikacji podjąć. Natomiast taki zwykły marketing, no wiadomo, ciężko jest teraz jakieś działania sprzedażowe przy takiej ilości konkurencji bez jakiegoś solidnego marketingu prowadzić, typowo nastawionego na sprzedaż. Ale komunikacja, tak jak mówię, w zależności od tego, z jaką marką mamy do czynienia, tutaj na pewno też trochę więcej będziesz, może ja się nauczę czegoś. Komunikacja dobrze prowadzona też pozwala nam dużo lepiej poznać klienta, klient dużo lepiej poznaje nas, mamy szansę dopracować te nasze produkty, tą naszą wizję całej firmy. I to połączone z dobrymi działaniami marketingowymi, które nam tutaj tych klientów jeszcze więcej dostarczą, moim zdaniem to jest najlepsze połączenie.
Ja się pod tym podpiszę. Dla mnie to jest też ciekawa obserwacja, bo mam wrażenie, że to się też trochę zmienia. Czy kiedyś ta granica między marketingiem i komunikacją była dużo mocniej zarysowana niż teraz. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o komunikacji przez emocje i właśnie nie o takim twardym przekazie opartym na danych. I to trochę zaciera tą granicę. Mhm. Czasami jest teraz tak, że te komunikaty, które wychodzą, czy przez media, czy... Dla mnie na przykład cały czas jest ciekawą dyskusją, czy właśnie komunikacja z influencerami to jest jeszcze komunikacja, czy już marketing. Notabene ostatnio wiem, że zaczynają się jakieś takie dyskusje właśnie, czy na przykład influencerzy powinni oznaczać swoje materiały jako reklamę. Więc tu się to bardzo mocno zaciera, natomiast z mojej perspektywy też nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby budować markę albo żeby utrzymywać markę, robiąc tylko marketing albo tylko komunikację. Więc jakby pod tym kątem zgadzam się w pełni. No ale skoro marketing, a jakby ja jestem gospodarzem i trochę jednak chcę się też od ciebie dowiedzieć i nauczyć, to jak ty definiujesz skuteczny marketing?
Skuteczny marketing definiuje tym, czy uda się zrealizować założony cel, ponieważ wiadomo, marketing może być nastawiony na wzrost sprzedaży, może być nastawiony na wzrost ilości obserwujących, może być nastawiony na konkretną ilość odtworzeń jakiegoś, czy zobaczeń jakiegoś konkretnego materiału. Więc tak naprawdę w ogóle definiowanie marketingu, czy planowanie jakichś działań marketingowych, czy późniejsza próba mierzenia ich efektywności, powinna się zacząć od tego, od jakiegoś konkretnego celu. Nie ma sensu robienia działań marketingowych, które po prostu, ej, słuchaj Bogdan, bo tam prowadzimy tego fanpage'a, coś trzeba wrzucić i dobra, to wrzucimy to i tamto. Bo to nie ma sensu. Ten ruch, te osoby, które do nas przyjdą, to będzie na tyle randomowe, to będą nieregularny ruch, że fajnie, będą jakieś tam liczby, ale one się nie przełożą na nic. Dlatego skuteczny marketing przede wszystkim trzeba zacząć od tego, co chcemy konkretnie osiągnąć i zastanowienie się po prostu, jakimi drogami zrobimy to najszybciej, najtaniej i najskuteczniej. Bo skutecznym marketingiem może być też na przykład zdobycie 10 milionów obserwujących, z jednym zdjęciem na Instagramie. Nie wiem, czy słyszałeś o najpopularniejszym jajku na Instagramie.
Słyszałem, ale tak bardzo pobieżnie, prawda?
No to jest, powiedzmy, to jest bardzo fajny case i to można, powiedzmy, wziąć jako taki coś do omówienia tego konkretnego tematu, bo no wszystko zaczęło się od tego, że jakieś tam konto umieściło zdjęcie jajka i powiedzieli, że chcą pobić rekord Kylie Jenner rekordową ilość lajków na Instagramie. Udało im się ten rekord pobić. Oczywiście standardowy real-time marketing, gigantyczny szum w internecie, marki się pod to podpinały. I nie do końca było wiadomo, dlaczego w ogóle taki szum jest. W ogóle jest cała, temat jest dużo głębszy, bo komuś tam się udało dowiedzieć, kto za tą całą akcją, kto w ogóle, jak to wszystko się zaczęło, jeszcze zanim ujawniono, jaka firma za tym wszystkim stoi. Natomiast okazało się finalnie, że oni robili gigantyczny szum z tego względu, aby promować, zwrócić uwagę na problem depresji czy takiego ogólnego czarnej strony social mediów, że ludzie pod naporem tych idealnych zdjęć na Instagramie, chwalenia się wszystkim, no po prostu są coraz bardziej szczęśliwi, bo porównują się do innych i faktycznie mogą się rozwijać z tego jakieś problemy. Dlatego chyba 4 lutego, coś koło tego dnia, opublikowany został film na tym oficjalnym koncie, które już miało w tamtym momencie około 10 milionów obserwujących, z prostym komunikatem, że jeśli źle się czujesz, jeśli pod naporem social mediów, pod naporem internetu czujesz, że coraz ci gorzej, to po prostu skontaktuj się z odpowiednią osobą, która ci pomoże. I to jest na przykład, to jest piękny przykład marketingu, bo sporo ludzi zastanawiało się, że to pewnie jest jakaś akcja typowo, żeby zbić na tym pieniądze. Nie wiadomo oczywiście, jak to się tam dalej rozwinie, ale sama ta idea była super, ponieważ marketing w tym przypadku był bardzo efektywny. Prosty komunikat, zależało im na dotarciu do jak największej grupy obserwujących. Zebrali gigantyczne zainteresowanie, gigantyczną ilość obserwujących, gigantyczną ilość lajków i ten komunikat, na którym im zależało, do tych wszystkich ludzi dotarł. Tak naprawdę nie wiadomo, jak dużymi kosztami, bo nie ma żadnych oficjalnych danych na temat tego, ile pieniędzy oni na jakąś reklamę włożyli, ale od pewnego momentu, kiedy to już zaczęło wiralowo po internecie krążyć, to już po prostu reklamowało się samo.
To jest też ciekawy dla mnie wątek, bo też mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest dużo łatwiej mówić, że nie ma danych. Znaczy, te dane rozumiem są publiczne, ale jednak mierzenie skuteczności w dzisiejszych czasach w porównaniu do tradycyjnych mediów jest o wiele, wiele lepsze.
No zdecydowanie. W tym momencie podstawowe statystyki Instagrama, w momencie, kiedy założymy sobie konto biznesowe, dostajemy od razu tak naprawdę informacje, z jakiego miasta są nasi obserwujący, w jakich godzinach są najbardziej aktywni, w jakim są wieku, czy to są kobiety, czy to są mężczyźni, po jakich hashtagach do nas dotarli, i to jest dostępne bez jakichś skomplikowanych narzędzi. A wcześniej zdobycie tego typu informacji, nawet jeszcze te, powiedzmy, 3-4 lata temu, kiedy ja tego dzika zakładałem i tam mieliśmy, powiedzmy, ilość obserwujących na poziomie, no nawet powiedzmy po pierwszym roku mieliśmy tam około 6-7 tysięcy obserwujących. Zbadanie takiej ilości osób, no nie było to możliwe bez jakiegoś zewnętrznego oprogramowania, żeby to wrzucić gdzieś, gdzie faktycznie nam to jakoś uszereguje. A same podstawowe narzędzia na Facebooku, na Instagramie, Google Analytics, no to wszystko nam dostarcza od razu takich danych, że wiemy, z jakiego telefonu te osoby korzystają, o jakich porach wchodzą, jak często wchodzą, jak dużo czasu spędzają na witrynie. No mierzyć to można na miliony różnych sposobów. Nawet takie rzeczy jak na YouTubie, w którego ja, powiedzmy, za dużo czasu nie poświęcam, natomiast też tam pewną przygodę z YouTubem swoją prywatną mam. Tam doskonale widać nawet, które sekundy, które minuty tego naszego filmu były najbardziej oglądane. W którym momencie użytkownik stwierdził, że chyba jednak przełączę na śmieszne kotki. Więc to wszystko widać jak na palcu. Dlatego w ogóle, wracając tak bezpośrednio do pytania, bo trochę zboczyłem z tematu. Mierząc tą efektywność, jeszcze zanim tą efektywność zmierzymy, jeszcze zanim w ogóle przygotujemy ten marketing, zaczniemy cokolwiek robić, zastanawiamy się nad celem, ustalamy, że tą reklamą chciałbym dotrzeć do takiej i takiej ilości osób, co też oczywiście w tym momencie na Facebooku można sobie ustawić, jaki chcemy zasięg uzyskać. jaki chcemy mieć efekt, ile chcemy mieć wejść do sklepu, czy interesuje nas sprzedaż, czy interesuje nas ilość odtworzeń, czy interesuje nas ilość pobrania PDF-ów, odsłuchania podcastów i potem sprawdzamy, czy faktycznie tak było. I mając te wszystkie dane, jesteśmy w stanie nawet ocenić, co nie zagrało, co można usprawnić, żeby przy następnych działaniach, przy następnej takiej akcji ten efekt, powiedzmy, osiągnąć, czy osiągnąć go lepiej.
No dobra, a teraz przyjmijmy takie założenie, że ja jestem początkującym przedsiębiorcą. Powiedzmy, że wydevelopowałem jakąś apkę i chciałbym zacząć ją promować. I co twoim zdaniem jest najlepszym takim strzałem na początek?
Ponownie zapytałbym się o cel. Powiedzmy, jeśli interesuje cię zainteresowanie, załóżmy, że interesuje cię, powiedzmy, z jednej strony zainteresowanie potencjalnych użytkowników, a po drugie zainteresowanie jakiegoś inwestora, na przykład, który by gdy wyłożył trochę kasy, żeby to jakoś rozwinąć. Jeśli chodzi o aplikacje, to w ogóle ja bym pierwsze miejsce, w którym bym uderzył, to byłby Product Hunt, gdzie siedzą po prostu ludzie, którzy się interesują jakimiś nowinkami, jakimś nowym oprogramowaniem, trendami. I dobrze przeprowadzona kampania na Product Huncie nie dość, że jest w stanie przynieść pieniądze, bo tam można podpiąć jakieś swoje zbiórki prywatne, zaprezentować po prostu produkt. Możesz nawet nie mieć gotowej aplikacji, ale ogólny jakiś zarys tego funkcjonowania. I po pierwsze, widzisz, czy ludziom to się podoba, czy to wpadnie w tą wiralową karuzelę. Po drugie, możesz zdobyć od razu pieniądze, bo docierasz do gigantycznej ilości osób, które żyją po to, żeby takie właśnie newsy wyłapywać i być może się zainteresują. A jeśli chodzi na przykład o inwestora, powiedzmy, no to tutaj ja bym się już generalnie raczej skupił na dotarciu do jakiegoś jednej konkretnej firmy, wybrać sobie, powiedzmy, kogoś, do kogo chciałbyś uderzyć i przygotować tą komunikację, przygotować jakieś materiały marketingowe, czy takie już bardziej nawet sprzedażowe pod tą konkretną osobę. Natomiast jeśli mówimy o, powiedzmy, takiej aplikacji, też całkiem ciekawy case, na przykład gra, to powiedzmy, że robisz gry. I no to jest case o tyle ciekawy, że ja bym się przede wszystkim w ogóle zastanowił nad wyborem platformy. Od tego, powiedzmy, jaką aplikację chcesz promować. Bardzo fajnie aplikacje się teraz promuje na Instagramie. Jest to bardzo, bardzo... Te narzędzia instagramowe są bardzo dobrze przystosowane do tego typu produktów. I zastanowiłbym się po prostu nad tym, co tak naprawdę ta osoba od ciebie kupuje tą aplikacją. Czy to jest aplikacja, która zaoszczędzi im czas, pomoże im na przykład zaoszczędzić pieniądze w jakiś inny sposób i wokół tej głównej wartości, którą ta aplikacja niesie, budowałbym komunikację. Na przykład aplikacja Monday, to jest bardzo fajna aplikacja do zarządzania czasem. Oni wpadli na bardzo fajny pomysł i ich film promujący, notabene nie dam sobie uciąć ręki, ale wydaje mi się, że oni też tam gdzieś na Product Huncie ja ten temat podłapałem. Cały ich film promujący trwa jedną minutę i nazywa się Monday.com w jedną minutę. I pokazują, jak od bardzo prostej rzeczy, jakie możliwości ma ta aplikacja. Zaczynają od jednego zadania, to jest aplikacja do zarządzania czasem. Od jednego zadania dodają tam kolejne osoby, rozbudowują listę, przełączają widoki. Tak naprawdę w jedną minutę zaprezentowali calutki wszystkie funkcje, które mogą zainteresować potencjalnego użytkownika. No i to jest super, bo pokazali, że ta aplikacja jest bardzo prostym narzędziem do zarządzania czasem, że dosłownie kilkoma kliknięciami można stworzyć zespół, pododawać priorytety, terminy, nadawać kolory, oczywiście jakoś to wszystko posegregować. Przede wszystkim pokazali, że ta aplikacja jest bardzo, bardzo prosta, bo ja też z racji tego, że dużo różnych rzeczy prowadzę, już sam przez wiele lat w ogóle nie mogłem znaleźć narzędzia, które odpowiadało mi tak w 100%. Nie korzystam z Monday, natomiast chodzi mi o samą komunikację, sam ten komunikat był zrobiony fenomenalnie. Innym takim bardzo fajnym przykładem, powiedzmy, właśnie ze świata gier, to już wręcz nawet gdzieś tam przeniknęło do takiego mainstreamu. Firma, która robiła grę, nie będę tutaj podawał dokładnej nazwy, zrobili taką komunikację opartą bardzo na memach. I te wszystkie ich filmy promujące tą aplikację były właśnie skupione nawet nie na tym, żeby ten użytkownik od razu tą aplikację pobrał, tylko żeby w ogóle zwrócił na to uwagę. To tam rzeczy były tak absurdalne, że na przykład generalnie gra osadzona w takich realiach troszeczkę mafijnych. powiedzmy, idziesz sobie jakąś postacią na levelu pierwszym, uderzyłeś policjanta, bang, level 33, boss mafii, coś na takiej zasadzie. I to było na tyle charakterystyczne, to było na tyle takie memogenne, mówiąc mocno kolokwialnie, że ludzie zaczęli to parodiować i no, ta aplikacja dostała gigantyczny zastrzyk, ta gra, ta firma w ogóle, która to wypuściła, otrzymała gigantyczny zastrzyk ruchu wśród tej swojej grupy docelowej, bo aplikacja celowała właśnie do tych ludzi, którzy to podali dalej. Głównie przez to, że po prostu, mówię, odzywali się tym samym językiem i pokazali może nie tyle funkcjonalność tej aplikacji, czyli miłe spędzanie czasu, co jakiś, powiedzmy, tam styl życia, coś na takiej zasadzie. Styl życia to może też przesada, jeśli chodzi o mafię, ale bardziej styl komunikacji tej swojej marki.
A tak jak sobie ciebie słucham, to właściwie ta nasza dyskusja, ona się głównie obraca wokół internetu.
Tak.
Twoim zdaniem w ogóle jeszcze jest sens prowadzić działania poza internetem?
Moim zdaniem tak, ponieważ teraz tak naprawdę ponownie zależy, jaki jest cel. będę usilnie do tego wracał. Natomiast moim zdaniem dobrze przeprowadzona kampania outdoorowa ma nawet dużo większą szansę teraz na zdobycie jakiejś popularności niż taka skupiona tylko i wyłącznie na internecie. Oczywiście są to takie działania, które wymagają troszeczkę większego nakładu czasu. Natomiast bardzo fajny przykład IKEA. Jakiś czas temu zrobili... IKEA w ogóle słynie z kreatywnych reklam, natomiast w Warszawie zrobili, na pewno pod szkołą główną handlową był ich stand. Po prostu z jakiś szyb czy z plexi zrobili taki miniaturowy dom, prezentowali meble, jak to wszystko wygląda. Coś mocno nieszablonowego, nie mieli żadnej konkurencji, no bo teraz w internecie generalnie opędzić się od reklam jest bardzo ciężko, a wychodząc z uczelni tak naprawdę i ta IKEA nie konkurowała z niczym, więc miała 100% uwagi wszystkich studentów. Tak samo Dawid Podsiadło ze swoją ostatnią płytą, nie wiem czy słyszałeś, Kiosku.
Tak. Są to bardzo mocno komentowane.
Fenomenalna sprawa, po prostu coś banalnego, bo ten Kiosk raczej nie był bardzo, bardzo drogi, natomiast zrobił gigantyczny szum w internecie. Albo jeszcze, powiedzmy, Podsiadło, to jest akurat bardzo fajny case, bo jest świeży, a zastosowali tam taką ilość nietypowych patentów marketingowych. Nie wiem, słyszałeś, jak się w ogóle ta promocja tej nowej płyty zaczęła.
Jak się zaczęła, to nie słyszałem.
Podsiadło utworzył specjalny numer, to było chyba tam, nie wiem, 7115 płyta. To tak jak w starych filmach amerykańskich można było zadzwonić na, nie wiem, 0800 na przykład Herkat chyba, nawet to jest patent z tego, z Chłopców z Ferajny. Mm-hmm. Po prostu wybierając numer nie wpisujesz cyfry, tylko wpisujesz słowo, więc to bardzo szybko zapadało w pamięć. To już było coś takiego mocno nietypowego. No i Dawid umieścił na swoich profilach, że zachęca do dzwonienia. I napisał, że SMS-ów nie odbiera, co sugerowało, że to on będzie odbierał te telefony. No więc nawet z ciekawości zadzwoniłem. Okazuje się, że była tam nagrana wiadomość na skrzynkę, która była stylizowana na wróżbitę, tak jak masz wróżbitę Macieja, który rozkłada kartę. I nagrane było to tyle fajnie, że było pytanie, jak ma pan na imię? Czy jak masz na imię? No, chwila przerwy, żeby to imię powiedzieć. No i mówię, już tutaj karty pokazują, całe wróżby, potem puścił kawałek tej piosenki. No super sprawa, bo od razu ludzie to podają dalej. Nie jest to taka chamska, nachalna reklama, ale przez to, że w ogóle to jest coś tak nieszablonowego, to idzie to w świat własnym życiem. I dlatego moim zdaniem takie kampanie niestandardowe, nawet z wykorzystaniem outdooru, czy właśnie takich nieszablonowych działań marketingowych, mają jak najbardziej sens, tylko muszą być po prostu z głową. To nie można zrobić czegoś takiego, że działania, które robimy w internecie, przenosimy jeden do jednego na billboardy, bo to się po prostu mija z celem, przepalamy pieniądze.
To jest zabawne, bo tak sobie teraz pomyślałem w kontekście następnego pytania, które chcę ci zadać, że dożyliśmy takiego dnia, kiedy internet jest szablonowy, a nie internet nie jest, a kiedyś było odwrotnie.
Zdecydowanie.
A media społecznościowe twoim zdaniem są narzędziem, które jakby warto jest mieć w tym swoim wachlarzu działań marketingowych?
Ja uważam zawsze, że warto, natomiast też moim zdaniem nie zawsze warto jakoś bardzo na tych social mediach się skupiać, z tego względu, że są takie marki, dla których social media są tak naprawdę tylko kolejnym miejscem, z którym klient może się z nimi skontaktować. Taka jedna z trudniejszych branż, powiedzmy, do prowadzenia w social mediach. to jest na przykład branża energetyczna, branża budownicza czy deweloperka, tam tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że nie ma sensu, bo może się okazać, że na przykład jutro jakaś marka zrobi jakieś fenomenalne działanie, bo takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast takie regularne działania marketingowe, one raczej powinny się skupiać bardziej na przypominaniu, na prezentowaniu oferty i być raczej infolinią dla klienta, ułatwić kontakt z tą marką, a niekoniecznie właśnie angażować w jakieś tam konkursy czy w jakąś większą komunikację z tymi osobami. To ma być bardziej, powiedzmy, alternatywa dla maila i telefonu, coś takiego bardziej pod ręką.
A jakie są twoim zdaniem takie największe grzechy prowadzenia marketingu w mediach społecznościowych?
O, to jest ciekawy temat. Moim zdaniem grzech numer jeden to jest po prostu niedopasowywanie treści do konkretnej platformy. Czyli robienie, powiedzmy, mamy załóżmy Facebooka, Instagrama, Twittera i jeszcze YouTube'a. No dobra, tego YouTube'a na razie zatrzymajmy. Te, powiedzmy, trzy kanały. I na wszystkich umieszczenie tego samego. To się mija w ogóle z celem, bo tak naprawdę nie uzyskamy żadnych znaczących efektów. Jeśli skupimy się na jednej platformie i stwierdzimy, że będziemy po prostu, a dobra, zrobiliśmy coś tam na Instagrama, to wrzucimy to też na Facebooka. Nie ma sensu, ktoś tam to zlajkuje, ale nie przyniesie to żadnego efektu, bo ta treść, te działania marketingowe nie są do tej platformy przystosowane. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, musi być to po prostu przygotowane pod konkretną platformę, ponieważ trzeba pamiętać, że ta sama osoba zupełnie inaczej zachowuje się na Facebooku, inaczej na Instagramie, a inaczej na YouTubie właśnie. I to jest też, powiedzmy, temat, który kiedyś poruszałem na jednym z wykładów, że ktoś na Facebooku może być zagorzałą matką, która właśnie tam komentuje, że dobra, nie chcę wchodzić na jakieś polityczne tematy czy antyszczepionkowcy, bo zaraz zostaniemy tutaj zlinczowani, ale taką mocno angażującą się właśnie w to życie, powiedzmy, matki. Na Instagramie może być zapaloną podróżniczką i interesują ją tylko materiały związane z podróżami, a na YouTubie ogląda poradniki dotyczące gotowania czy, nie wiem, Krav Magi na przykład, mhm, trochę z abstrakcyjnych rzeczy. I to jest nadal ta sama osoba. I gdybyśmy tak naprawdę nie zastanawiali się nad tym, czego dana grupa odbiorców oczekuje od danej platformy, że na YouTubie oglądanie YouTube'a to nie jest, powiedzmy, tak jak przeglądanie Instagrama, że jedziemy sobie metrem czy stoimy w windzie i przejrzymy, co tam ciekawego. Tutaj już musimy trochę więcej czasu poświęcić. Że na Facebooku jesteśmy troszeczkę bardziej nastawieni na czytanie niż na Instagramie, więc warto, powiedzmy, te nasze posty jeszcze wzbogacić jakiś tam opis. To jest moim zdaniem główna rzecz, od której w ogóle trzeba zacząć. Jeśli mamy dobrze wybraną tą grupę docelową i wiemy, co jej chcemy przekazać, to zastanowiłbym się, na której z tych platform przekażemy to w najłatwiejszy sposób i przygotował te działania pod tą jedną platformę, jeśli nie mamy sił przerobowych czy czasu na prowadzenie wszystkich.
Bardzo, bardzo mi się, nie ukrywam, podoba to podejście, no bo tak naprawdę jak sobie słucham tych naszych dyskusji, to ta indywidualizacja i jakby ta świadomość tego, do kogo mówimy, czyli znowu grupa docelowa, to jest dokładnie to.
No a segmentacja to też jest w ogóle ciekawy temat i dlatego właśnie mówię, jedne z firm, które dobrze rozgryzły właśnie segmentację, czyli dzielenie klientów, czy tej grupy klientów na takie bardzo, bardzo drobne segmenciki wręcz i przygotowywanie tego komunikatu bezpośrednio do nich, odnoszą gigantyczne sukcesy, ponieważ osoba, która przegląda reklamę czy tam jakiś post sponsorowany, który widzi, że jest przygotowany specjalnie dla niej, albo zaczyna się zastanawiać, kurczę, dlaczego akurat ja to widzę, no dużo bardziej zwraca to uwagę. I dlatego tak dużo mówi się teraz o tym, że chyba tam Google nas podsłuchuje, bo coraz bardziej wyskakują reklamy, że tam rozmawiałem ze znajomym o wyjeździe gdzieś tam, a jutro, następnego dnia rano miałem już reklamę tej konkretnej wycieczki. Ale są też na przykład takie case'y i powiedzmy, no produkt nie do końca był do mnie dopasowany. Przykład z mojego własnego życia, na który ja zwróciłem uwagę, nie pamiętam totalnie, jak się ta firma nazywała, natomiast gdzieś tam zwrócili moją uwagę. No mówię, teraz reklamy na Facebooku można naprawdę bardzo, bardzo mocno zawęzić. I kiedyś przeglądając Facebooka zobaczyłem reklamę. Najlepsi inżynierowie urodzili się tam, mają teraz 25 lat, powiedzmy, coś takiego. Tam 24 było jakiś czas temu. I była do kupienia podkoszulka, absolwent Politechniki, czy coś w tym stylu, rocznik 9-4. Czyli wszystko się zgadza. Ja po Politechnice, rocznik też się zgadza. I mówię, kurczę. Przeglądałem generalnie jakieś informacje na temat tej firmy. Okazuje się, że oni generalnie czymś takim się zajmują. Drukują właśnie głównie takie koszulki, które mają być bardzo, bardzo mocno spersonalizowane. No i właśnie gdyby zareklamowali to na takiej zasadzie, że u nas znajdziesz podkoszulki, które są dla studentów każdej uczelni i każda data, raczej bym nie zwrócił uwagi. A w momencie, kiedy dostałem pod sam nos reklamę inżynier rocznik 9-4, mówię, kurczę, skąd wiedzieli? Więc wiesz, to dużo bardziej zwraca uwagę, dlatego ta segmentacja i nawet mówię, niekoniecznie to musi być do tego stopnia, że musimy znać rozmiar buta naszego klienta, ale jakakolwiek segmentacja czy próba dopasowania się do tego klienta no pomaga. Oczywiście tutaj też przestrzegam i to też jest grzech social media, bo o który pytałeś, czyli takie próba na siłę bycia luźnym. To jest po prostu moim zdaniem jedna z gorszych rzeczy, jakie robią starsze marki, jak próbują mówić młodym językiem. I właśnie mówię, takie próba na siłę bycia młodzieżowym, że tutaj tego zrobimy takie, słuchaj, nagranie, że będzie paru skate'ów, tam będzie jakieś graffiti w tle, będą coś rapowali, no wiesz, widać, że pisała to osoba starsza.
Ja to już niestety właśnie, jak powiedziałeś, 30 rocznik, to sobie uświadomiłem, że ja już też niestety się chyba przestałem zaliczać do najmłodszych, ale tak jest, znaczy ja też uważam, że To jest też jakby istotne w kontekście komunikacyjnym i marketingowym też, że jak masz zrobić dobry przekaz o prawie, to musisz mieć fachowca, ale musisz mieć też kogoś, kto to przetłumaczy na ludzki język. I trochę jest tak samo moim zdaniem tutaj, że jak chcesz być młodzieżowym, to niestety, ale musisz mieć ludzi, którzy jakby 40-latek tego nie wymyśli, a jak to wymyśli, to wyjdzie tak, jak powiedziałeś.
No, dokładnie tak, dlatego mówię, teraz tak takim, powiedzmy, no, ciekawym case'em jest ta marka Plusa. No nie jest, powiedzmy, może to najmłodszy przykład, natomiast bardzo fajnie to pokazuje, moim zdaniem, gdyby Plus próbował zrobić komunikację Plusa w taki młodzieżowy sposób, czy właśnie w taki luźny sposób, jak zrobił to Plus, no byłaby katastrofa. Natomiast oni zrobili oddzielną markę, która mówi swoim językiem, Plus jest skierowany do osób starszych, Plus do osób młodszych i nikt nie ma w ogóle z tym najmniejszego problemu.
Dobrze się to uzupełnia, tak, zgadzam się. Czy podejrzewam, że dużo starych abonamentów Plusa jakby zobaczyło coś takiego, no, to by się puknęło tak, w czoło. To fakt.
Mogłoby się troszeczkę tak się zastanowić.
Fenomenalnie. No i tak oto minął nam 11 odcinek podcastu Pogadajmy O. Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki
również. Myślę, że jeszcze się pojawisz przed mikrofonem. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami. Zapraszam Was serdecznie na naszą stronę internetową www.pogadajmyo.pl. Tam wszystkie informacje o podcaście, wszystkie archiwalne odcinki. Archiwalne odcinki znajdziecie też na wszystkich głównych platformach podcastowych, w tym w Spotify'u, w Google Podcast i w Apple Podcast. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zasubskrybujcie, bo będą kolejne. I szerujcie. Albo udostępniajcie, żeby nie być zbyt młodzieżowym. Zachęcam Was do kontaktu ze mną pod adresem kontakt@pogadajmyo.pl i do kontaktu na mediach społecznościowych. Mamy fanpage na Facebooku, Twitter @pogadajmyo i Instagram pogadajmyo.podcast. Tam będziemy wrzucali materiały i teraz już bogatszy o nową wiedzę, nie te same. Podcast wyprodukowany przez Black Clouds Media. Black Clouds Media. Sound is our thing. Let us make it yours. Podcast and audio production. Dziękuję Wam raz jeszcze i do usłyszenia.